Dzień dobry, Lech Pilarski. Dzisiaj w programie o głosie. Ta fala akustyczna pozwala nam się przede wszystkim porozumiewać. Spełnia zatem podstawową rolę w komunikacji między ludźmi. Jej analiza jednak pozwala na diagnostykę stanu ludzkiego organizmu. To oczywiście jest możliwe dzięki postępowi technologicznemu i komputeryzacji. Białostoccy medycy otrzymali grant z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na stworzenie aparatury, która umożliwi tę diagnostykę. Czy będzie to miało zastosowanie tylko do stwierdzania chorób gardła i krtani, czy będzie też można wykrywać inne choroby? O tym dzisiaj między innymi w programie zapraszam. A w studiu dzisiaj profesor Karol Kamiński, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Witam, panie profesorze.
Dzień dobry.
To zacznijmy od tego głosu. Co to ma być za wynalazek, bo ma taką wampiryczną nazwę?
Albo wampiryczną, albo bardziej ponętną. Zależy, jak kto do tego podchodzi. Jest to akronim takiego systemu pod tytułem Voice Analysis for Medical Professionals, czyli analiza głosu dla profesjonalistów medycznych. Chcemy, aby urządzenie, czy też aplikacja, która powstanie, umożliwiła w przyszłości na wcześniejszą diagnostykę chorób, najczęstszych chorób, chorób cywilizacyjnych. Także nie tylko chorób gardła i krtani, ale również cukrzycy, chorób tarczycy, zaburzeń endokrynologicznych, takich jak zespół policystyczny jajników. Może uda nam się również dzięki tej aplikacji zapobiegać pogorszeniom takiej ciężkiej choroby, jaką jest niewydolność serca. Jest grupa chorób psychiatrycznych. To też są choroby, które wpływają na to, jak mówimy, ile mówimy oraz na naszą barwę głosu. I to też będziemy badać.
A jaka jest, no właśnie, korelacja pomiędzy barwą głosu, a na przykład cukrzycą?
Otóż my w tej chwili tego nie wiemy. Właśnie do tego to zbadać ma nasz projekt. I na to otrzymaliśmy my w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, pieniądze z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, aby zgromadzić dane o osobach z cukrzycą oraz o osobach zdrowych, które później nagramy głos i koledzy, specjaliści analizy głosu w firmie Techmo w Krakowie będą analizować, czym ten głos się różni, ale czy my mamy potencjalne przesłanki, że to się może różnić. Owszem, cukrzyca wpływa na wszystkie tkanki. Może prowadzić do zmiany białek, wpływając na ich sztywność. My wiemy wszyscy, że osoby z cukrzycą gorzej goją im się rany na przykład, prawda? Mają owrodzenia. Przez to możemy zakładać, że też zmienia się struktura fałd głosowych, prawda, krtani. I wtedy ta zmiana może być możliwa do wychwycenia w bardzo zaawansowanej analizie jakości głosu.
Koledzy z firmy, głos na przykład będzie bardziej chropowaty, elastyczny?
Myślę, że to jest zbyt duże uproszczenie. Gdyby tak było, sami moglibyśmy to rozpoznawać. Ale koledzy, którzy zajmują się analizą głosu, są w stanie rozłożyć jego wiele składowych na różne elementy. I wówczas liczymy, że ta zmieniona podatność tych fałd głosowych przełoży się na któryś z tych charakterystyk głosu właśnie.
I temu mają służyć te badania. Dostaliście sporo pieniędzy i 4 lata tylko.
Dostaliśmy sporo pieniędzy na bardzo szeroko zakrojone badania. Proszę Państwa, my w tym grancie będziemy nie będziemy oceniać jednej choroby. Nawet nie będziemy oceniać tych 10, które opisaliśmy jako najbardziej prawdopodobne. My będziemy oceniać stan zdrowia w wielu różnych aspektach. Jest w tej chwili nasza baza danych, należy to powiedzieć, badanie Grand Vamp toczy się w ramach dużego projektu Białystok Plus, o którym Państwo już w Radiu Białystok wielokrotnie słyszeliście, który cały czas toczy się na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, gdzie badamy tych naszych uczestników w sposób bardzo kompleksowy. I dzięki temu będziemy mogli odsiać pewne zaburzenia występujące równolegle, tak aby wyłonić tylko te, które związane są z pewnymi konkretnymi zmianami w głosie. Oraz będą nam sugerowały, że ta osoba może być zagrożona którąś z tych chorób, które będziemy oceniać.
To wszystko jest możliwe oczywiście z tego powodu, że no, mamy ten postęp technologiczny. Coraz więcej osób nosi różnorodne opaski, które pozwalają monitorować tętno, nawet ciśnienie. I tutaj możecie stworzyć, czy to będzie taka próba stworzenia kolejnej aplikacji, kolejnego urządzenia, które będzie wspomagała tę wczesną diagnostykę.
Tak. Otóż koncepcja tego urządzenia jest następująca. Osoba posługująca się na co dzień telefonem, czy innym urządzeniem, nie wiemy, jak zmieni się technologia za 5-10 lat, ma zainstalowany program, który monitoruje wycinki jego głosu, porównując z tymi schematami, które my opracujemy na podstawie naszych badań. I jeżeli z czasem pojawią się sygnały, które będą korelowały, czy będą podobne do takich sygnałów występujących u osób z daną chorobą, ta osoba dostanie sygnał. Uważaj, warto przebadać się w tym i w tym kierunku. Ponieważ występuje prawdopodobieństwo, że ta choroba może się właśnie rozwijać. Ma być to zupełnie nieuciążliwe dla takiej osoby, proste i bardzo łatwe. Bez monitorowania treści, tylko właśnie charakterystyka głosu, jego barwa, no, jakkolwiek byśmy to nie nazwali, to jest analiza fali w bardzo wielu różnych spektrach częstotliwości.
Składowych, tak. Które się składają na nasz głos, bo to jest nie tylko fala akustyczna, która się mieści pomiędzy 20 a 20 tysiącami herców, ale tam w środku są różne elemenciki, które mogą pokazywać stan na tak. przykład tkani, ale nie tylko.
Zgadza się. My również badamy stan górnych dróg oddechowych przez rinometrię, czyli ultradźwiękową ocenę, jak wygląda nos i zatoki. Badamy stan dolnych dróg oddechowych przez spirometrię. Badamy, tak jak mówię, również te czynniki, które mogą wpływać na sztywność, na stan fałd głosowych. Proszę Państwa, w podręcznikach medycyny od wielu lat mówi się, że są jednostki chorobowe, które rozpoznaje się przez telefon. Do nich należy chociażby niedoczynność tarczycy. I takie osoby, często rodzinne nawet mówią, że jego głos się zmienił, że jej głos się zmienił. I przychodzą do lekarza, my czasem słyszymy pacjenta, który mówi inaczej, ma ten głos niższy, bardziej chrapliwy. I wtedy rzeczywiście nawet lekarz jest w stanie to rozpoznać. My chcemy pójść krok dalej, szukać bardziej subtelnych zmian w głosie.
I do tego stworzyć odpowiednie narzędzie.
I później do tego dać to narzędzie ludziom do wykorzystania, aby mogli z niego korzystać, aby wcześniej rozpoczynali leczenie.
Panie profesorze, medycyna, no właśnie, rozwija się jakby dwutorowo. Z jednej strony coraz bardziej skomplikowane zabiegi operacyjne, wymiany różnorodnych uszkodzonych części w naszym ciele, plus do tego oczywiście transplantologia, hodowla tkanek i tym podobnych, żeby pewne rzeczy powymieniać, ale z drugiej strony to uproszczenia owe diagnostyczne, czyli stwarzanie tego rodzaju urządzeń, metod, które pozwalają w sposób taki nieinwazyjny, ale jednak kontrolować stan zdrowia człowieka.
Tak, no proszę Państwa, tylko metody, które zostaną zaakceptowane w szerokim gronie społecznym, mogą być używane. W związku z tym trudno obciążać każdego bardzo drogimi i wielogodzinnymi badaniami w każdym roku, czy nawet częściej. W związku z tym im będzie to mniej obciążająca metoda, łatwiejsza do zastosowania i do zaakceptowania przez osobę, tym jest większa szansa, że ta osoba zastosuje. A musimy pamiętać, że odsetek osób, które żyją z chorobami, nie wiedząc o tym, jest bardzo duży. W naszych badaniach Białystok Plus, które do tej pory analizujemy, mamy kilkanaście procent białostoczan żyjących z cukrzycą, które nie wiedzieli.
Panie profesorze, co roku każdy z nas idzie do lekarza, wiele osób nawet częściej, no i spory odsetek ludzi ma choroby, o których nie wie. Jak to pogodzić?
Choroba to nie jest od razu to, że ktoś się czuje źle. Często choroby przebiegają przez dłuższy okres czasu w sposób skryty, nieznany, nie pokazujący się w sposób oczywisty. I w związku z tym takie osoby czują się dobrze. Nie każdy z nas jest co roku lekarza. Część osób...
Nie każdy jest hipochondrykiem, sugeruje pan.
Nie każdy musi być u lekarza. W związku z tym uważam, że to jest rozsądne, aby tylko te osoby chodziły, które odczuwają pewien problem zdrowotny. Natomiast no, są też osoby, które z różnych względów nie chcą chodzić, mimo tego, że się źle czują. To też jest taka prawda. Tak czy inaczej... Część
ale to
chorób...
wynika z obawy przed lekarze?
W części przypadków jest to po prostu obawa, tak. Przed tym, co lekarz może zrobić, że człowiek traci część swojej autonomii przy lekarzu, ponieważ lekarz zagląda niejako w ustrój i mówi, co w nim jest. I każdy z nas boi się trochę odkryć.
Taką tajemnicą, tak?
Chce mieć coś dla siebie zachowanego. I to jest normalne. Tego typu podejście jest absolutnie normalne. Natomiast część osób boi się tego, co lekarz powie. unikamy, jest to w naszej naturze ludzkiej, że lubimy włożyć głowę w piasek jak struś i nie słyszeć tego, co możemy usłyszeć. I
czyli unikamy trochę, problemów, tak?
Unikamy problemów, odwracając głowę w innym kierunku. Niestety to jest ta gorsza strategia, ponieważ te osoby zazwyczaj mają problemy, mają dolegliwości, ale boją się, co może być przyczyną tej dolegliwości.
Bo te wnioski wynikają z tych badań Białystok Plus, które tak. prowadzicie, przekrojowe, dotyczące zdrowia białostoczan.
Tak jest. Wielu z Państwa było u nas już w szpitalu, braliście Państwo udział w tych badaniach, widzieliście, jak to wygląda. Wielu z was dostanie jeszcze zaproszenia. Serdecznie liczymy na Państwa udział. I tak, i w tych badaniach wychodzi. Znajdujemy choroby, znajdujemy, których osoby nie wiedziały wcześniej. Informujemy probantów, uczestników o tym, że powinni rozpocząć dalszą diagnostykę lub leczenie. I te osoby mogą dzięki temu podjąć leczenie wcześniej. Mieliśmy rozpoznane poważne choroby u niektórych osób, ale wiemy, że przede wszystkim mamy dużo chorób typu cukrzyca, typu niedoczynność tarczycy, typu wole głuskowe tarczycy, których ludzie do tej pory nie wiedzieli.
To co zrobić? Zwiększać liczbę badań profilaktycznych? Jak załatwić tę sprawę? No bo takim ewidentnym przykładem jest owa cukrzyca. 3,5 miliona ludzi ma stwierdzoną cukrzycę, a drugie, takie są szacunki, druga grupa, też 3,5 miliona Polaków nie wie, że ma tę cukrzycę. To jak, co zmienić w tym całym systemie, żeby udało się właśnie wykrywać te wszystkie przypadki?
Przede wszystkim ja bym zaczął od profilaktyki i przede wszystkim bym zasugerował, żebyśmy tak się zachowywali, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia cukrzycy. Bardzo podoba mi się kampania, która pokazuje, że osoba zamawiająca jedzenie śmieciowe, frytki, hamburgery, tak naprawdę zamawia cukrzycę, nadciśnienie, otyłość i nowotwory jelita grubego.
To rzeczywiście bardzo obrazowa kampania.
Bardzo obrazowa kampania, bardzo mi się ona podoba i jest to rzecz, którą czasami trzeba uderzyć pięścią w stół i powiedzieć, że naprawdę tego typu konsekwencje naszych działań mogą się zdarzyć. Więc zacznijmy od tego. Mniej problemów, jeżeli do nich nie dopuścimy. Druga sprawa, to nie bójmy się powiedzieć, że jakieś dolegliwości się zdarzają. Nie bójmy się do tego przyznać, że nie jesteśmy herosami i super bohaterami, którzy nie mają prawa zachorować, nie mają prawa się źle poczuć. I ostatnia sprawa to jest, musimy rozpowszechnić pewne systematyczne działanie. To znaczy my w naszym projekcie docieramy do grupy osób, ale również chcemy, żebyśmy mogli w przyszłości takie metody wprowadzić, które nie będą uciążliwe dla naszych pacjentów, które pomogą im wcześniej się do tego odnieść.
I tym przykładem jest ów VAMP, tak. Czyli to urządzenie analizujące głos. I należy się spodziewać, że będzie coraz więcej tego rodzaju urządzeń, które będą nam towarzyszyły, analizowały nasze zachowania, nasze nawyki i sugerowały potencjalną chorobę.
Tak. Potencjalną konieczność przebadania się w jakimś kierunku, ponieważ nasz sposób zachowania się zmienia, ponieważ nasz sposób głosu, ciśnienie, tętno. Myślę, że w ciągu kilku lat wejdą na rynek szeroko czujniki, które będą badały nasz pot, być może nawet stężenie glukozy, bo już są takie, które potrafią bez ukłucia badać stężenie glukozy. Przecież one wejdą i będziemy mogli w sposób bardziej szerszy, łatwiejszy te badania takie powszechne, proste wykonywać. Oczywiście nie zawsze, nie wszystko da się zrobić, nie wszystko da się wykonać, ale nie lekceważmy tych objawów, które słyszeliśmy, że mogą być właśnie przy cukrzycy, które mogą się zdarzyć przy chorobach tarczycy. Tego wbrew pozorom jest coraz więcej.
I kolejna metoda to oczywiście elektronizacja samej służby zdrowia. Wchodzą e-recepty, wchodzą e-zwolnienia, wchodzi cała reszta danych, które będą elektronizowane i być może ktoś będzie się pokusi się niedługo na stworzenie systemów, które będą analizowały tę wielką liczbę danych.
Tak.
która trafi do sieci.
Ta wielka ilość danych, które zbieramy, musi być w przyszłości analizowana. My jesteśmy na etapie, no niestety, bardzo wczesnym tego rozwoju danych elektronicznych. Amerykanie mają za sobą już kilka lat wprowadzonych pełnych danych elektronicznych. W Białymstoku możemy poszczycić się fantastyczną firmą informatyczną, która analizuje te dane dla amerykańskich ubezpieczycieli między innymi. Szwecja, Dania, Norwegia mają te dane już od wielu lat i ich informacje naprawdę pokazują, że tego typu analizy mają znaczenie, potrafią wspomóc decyzyjność w ochronie zdrowia. Bo musimy sobie powiedzieć jasno, że ochrona zdrowia będzie kosztowała coraz więcej, będziemy coraz starsi, będziemy wymagali coraz większej liczby zabiegów, również diagnostyki. Im lepiej to wszystko zorganizujemy, dzięki elektronice, dzięki również telemedycynie, czyli tym wspomaganiu rozpoznawania na odległość, dzięki wcześniejszym metodom diagnostycznym, tym ta ochrona zdrowia będzie bardziej wydajna, tym będzie lepiej nam służyła.
To analizowanie danych już możemy zaobserwować, bo co rusz pojawiają się takie uwagi, takie sugestie w mediach, że po przeanalizowaniu 60 tysięcy, że tam 100 tysięcy ludzi, okazuje się, że dane zachowanie albo określony posiłek i tak dalej, powoduje takie, a nie inne efekty.
Tak. Mówię właśnie, ostatnio ukazują się dane właśnie tych wielkich rejestrów norweskich, duńskich, szwedzkich, gdzie to są nie tysiące, są miliony ludzi analizowane w przebiegu kilkunastu lat i nagle widzimy, że jeden czy drugi antybiotyk, który gdzieś był stosowany, może zwiększać ryzyko jakiejś innej choroby. Ale to jedynie te duże liczby. Analiza miliona osób przyjmujących taki, a miliona przyjmujących taki antybiotyk może nam dać informację o tym zdarzeniu. Także ta kompletność danych elektronicznych w przyszłości bez wątpienia poprawi jakość ochrony zdrowia. Oczywiście, o ile te dane będą mogły być analizowane wspólnie. I myślę, tutaj jest największe wyzwanie, to jest integracja tych danych i stworzenie takich systemów danych, aby te dane medyczne, których system ochrony zdrowia będzie o nas gromadził, były możliwe do analizowania. Bo niestety, przykro to mówić, ale dotychczas zbierane dane, a tych danych NFZ ma bardzo dużo, nie są udostępniane praktycznie naukowcom, którzy chcieliby te dane analizować.
To nie będzie wielki brat? Coś za coś?
Możemy tutaj działać na poziomie prawnym i społecznym, aby dane, które są o nas, nie były analizowane odnośnie konkretnej osoby. W naszym przypadku, na przykład w naszym grancie, dane głosu będą analizowane wspólnie z danymi medycznymi, ale zupełnie bez danych osobowych. W związku z tym one, dane osobowe nie będą wychodziły spoza naszego zakładu. W związku z tym nie ma problemu, nie ma zagrożenia, że te dane gdzieś wypłyną. Oczywiście, jeżeli będziemy chcieli używać jakiejś aplikacji, która będzie nagrywała nasz głos, no to oczywiście ona będzie musiała się jakoś kontaktować z centralą, która ma te miliony informacji, danych z algorytmów, więc jakąś część naszej
tożsamości sprzedamy.
Tożsamości może nie, no ale prywatności pewnie oddamy. Oczywiście należy patrzeć na ręce. To jest najważniejsze. Czy ta tożsamość, czy ta część tej prywatności jest tylko taka, jak jest deklaruje, czy też nie. Natomiast rzeczywiście te informacje, które spływają o nas do dużych analiz, pozwolą, gdyby one były zidentyfikowalne, to już w tej chwili, proszę Państwa, możemy być bardzo doskonale nadzorowani. Bo to, co o nas wie nasz smartfon, to na pewno nie wie nawet najbliższa rodzina.
Zanim powiemy, co dalej z WAMP-em, jeszcze skupmy się na moment, panie profesorze, na tym badaniu Białystok Plus. Co na razie wychodzi z tych badań i dlaczego, wiele osób mnie pyta, nie są one nastawione na wykrywanie konkretnych chorób?
Bo takich badań, które są nastawione na wykrywanie konkretnych chorób, mamy wiele, również w Polsce, większych. Naszym pomysłem na badanie jest to, abyśmy szukali zależności, które wcześniej nikomu nie przychodziły do głowy. Szukaj tych rzeczy, które wydawały się mało intuicyjne. 20-30 lat temu pewien Australijczyk stwierdził, że infekcja bakteryjna jest przyczyną nowotworu żołądka i choroby wrzodowej żołądka. Na początku został wyśmiany. Kilkanaście lat później dostał za to nagrodę Nobla, bo my wszyscy wiemy, że infekcja Helicobacter pylori jest czynnikiem ryzyka zarówno nowotworu
Najpierw
żołądka.
Sam ryzykował, sam zrobił badania.
Sam się zakaził nawet, bo tak. To jest jeden z elementów. Także my szukamy rzeczy, które są nieoczywiste, które mogą pokazać się dopiero, kiedy porównamy bardzo różne elementy, bardzo różne badania, a nawet analizy stanu zdrowia i być może one nam pokażą coś, co będzie przełomem w medycynie. Coś, co przez wiele lat unikało było poza naszym horyzontem, ponieważ patrzyliśmy tylko w jednym kierunku. Nie odwróciliśmy głowy, żeby spojrzeć w kierunku innej specjalności.
Z dystansu. Jakby.
Tak, z dystansu. My się bardzo specjalizujemy. Medycyna jest niezwykle skomplikowana, coraz bardziej zaawansowana. Wchodzimy w coraz większe szczegóły. Coraz trudniej jest patrzeć tak szeroko. Dlatego też nasze badanie ma na celu powrót, odejście, krok wstecz, spojrzenie bardzo szeroko na zdrowie pacjenta.
Ja wiem, że badanie się jeszcze nie zakończyło, ale jakieś wstępne sugestie, uwagi z pewnością już macie. To jaki jest stan zdrowia nas, Białostoczan?
To trudno mówić o stanie zdrowia Białostoczan, bo my badamy konkretne osoby i te wszystkie osoby dostają od nas informacje, jakie są wyniki. Natomiast patrząc na częstość występowania poszczególnych chorób, to zdecydowanie bardzo źle wygląda stężenie cholesterolu. Mamy bardzo wysokie stężenie cholesterolu w porównaniu z innymi krajami, a również w porównaniu z innymi regionami w Polsce. Mamy dosyć wysoką częstość nierozpoznania cukrzycy, ale to wydaje się też jest podobne z tymi do tych danych, których pan wspominał. Mamy dosyć wysoką częstość chorób tarczycy, również dużą częstość chorób, nierozpoznanych chorób tarczycy. Wielkim problemem, który widzimy tutaj, jest stan zdrowia jamy ustnej, ponieważ bardzo wiele osób w podeszłym wieku nie ma zębów, ma bardzo schorowanych,
ma własnych zębów.
Tak, nie ma własnych zębów.
Bo ma protezy.
Tak, ale niestety wiele osób nawet nie nosi protez, co jest jeszcze kolejnym problemem, bo są niedopasowane, bo są źle zrobione, a przez to ich sposób odżywiania się, komunikowania się, z życia społecznego również, jak i stan zdrowia przez to jest bardzo upośledzony. Bardzo z dużym niepokojem obserwujemy wysoki odsetek próchnicy i ubytków zębów u osób w wieku średnim i młodym. Także stan zdrowia jamy ustnej jest również wielkim problemem.
Czyli tutaj w stomatologii musiałaby się dokonać rewolucja i także w systemie opieki stomatologicznej, bo dane niedawno czytałem takowe, że 80% osób w wieku powyżej 65 lat w całym kraju, nie tylko w Białymstoku, nie ma własnych zębów. Jak nie ma własnych zębów, to źle mówi, źle się odżywia, no bo nie wszystko da się ugryźć.
Tak jest.
Takie proste spostrzeżenie.
Szczególnie pamiętajmy, że właśnie te twarde warzywa są najzdrowsze. Dlatego też stan uzębienia niezwykle istotny sposób wpływa na stan naszego zdrowia. I wydaje mi się, że tutaj kluczem jest jak najwcześniejsza profilaktyka, jak najwcześniejsze dojście do rodziców, do dzieci, po to, aby dbać o zęby, aby pamiętać o tym, że zęby ma się raz na całe życie. I co prawda kardiolog zajmuje się sercem, które jest jedno, a zębów mamy 32, to jednak te zęby i ich obecność zdecydowanie poprawia stan serca później.
Także tutaj namawiam do debaty, do dysputy, jak zrewolucjonizować tę stomatologię po to, żeby owi 65-latkowie w 80% mieli własne zęby, a w 20% tylko protezy.
Tak.
Jak odwrócić tę tendencję?
Tak, i jeszcze warto zwrócić na jedną uwagę. Zmiany demograficzne powodują, że tych 65-latków będzie coraz więcej, ale też pamiętajmy, że obecny 65-latek to nie jest 65-latek sprzed 20 lat. To jest osoba aktywna, to jest osoba, która chce być w centrum życia społecznego, to jest osoba, która powinna być, służyć wszystkim społeczeństwu jak najlepiej. W związku z tym ich stan uzębienia, stan zdrowia jamy ustnej w ich przypadku również będzie wpływał na stan naszego społeczeństwa. Więc to jest bardzo istotne i musimy żyć medycynę. Zadanie medycyny jest utrzymać jak najdłużej, jak najlepszy stan zdrowia. Coraz lepiej nam się udaje utrzymać, przedłużyć życie, ale też chodzi o to, żeby ten stan zdrowia, stan jakość tego życia była jak najlepsza.
I ten komfort.
Ten komfort. I tutaj stan uzębienia jest niezwykle, niezwykle ważny.
No i tu właśnie wykonamy ten powrót do głównego tematu naszej dzisiejszej rozmowy, naszego dzisiejszego spotkania, do właśnie tych urządzeń, które będą pozwalały na wczesną diagnostykę, na zdobycie informacji, że coś musimy w swoim życiu zmienić po to, żebyśmy, będąc już seniorami, mogli żyć w dobrym komforcie.
Tak, no nasze w tej chwili nasz projekt dotyczy urządzenia analizującego głos, ale nie wykluczamy, wręcz liczymy na to, że będziemy starali się znaleźć nowe metody, które pozwolą na podstawie tego wywiadu, który zbieramy, być może opasek, który Państwu dajemy, aktywności, wyłonić pewne algorytmy, stworzyć pewne wzorce zachowań, które później nam powiedzą, że jeżeli ktoś nosi opaskę elektroniczną, liczącą kroki, monitorując zachowanie. Do tego
sprzyja to aktywności na przykład.
Na przykład, sprzyja to aktywności. Ale jeżeli ktoś opaska zauważy, że ilość kroków przechodzonych w ciągu ostatnich kilku tygodni spada. Do tego inna aplikacja zauważy, że jedzenie się zmieniło, sposób jedzenia się zmieniło. Zaalarmuje osobę, coś się dzieje. Jeżeli my na podstawie danych naszych przez nas zebranych będziemy mogli udostępnić tego typu algorytmy. Więc my de facto, my nie testujemy, żebyśmy mieli jasność. My nie testujemy tutaj żadnych urządzeń. My zbieramy dane po to, żeby takie urządzenie stworzyć, po to, abyśmy my kiedyś mogli pomagać lepiej, wcześniej interweniować osobom na podstawie różnych parametrów. W tej chwili mówimy o głosie. Mam nadzieję, że w kolejnych latach będziemy mówić o urządzeniach, które pomogą nam przy analizie, po zdjęciu tego, co jemy. Prawda?
No bo na przykład porozumiecie się z producentami lodówek, a lodówka no, jest coraz bardziej inteligentna, jest w stanie zanalizować, co kupujemy, co tam przechowujemy i w ten sposób być może będzie ta zwrotna informacja, że nasza dieta koncentruje się wokół na przykład zbyt dużej liczby artykułów przetworzonych, a za mało mamy warzyw.
Tak jest, ale no, cóż, trudno będzie nam wstawić każdemu naszemu uczestnikowi całą lodówkę. Nie wiem, czy któraś firma by się na to, tego by się tego podjęła, ale rozmawiałem właśnie na taki właśnie temat z kolegami z jednej z firm, którzy zajmują się analizowaniem właśnie diety na podstawie zdjęć. Być może
w mediach społecznościowych, bo tam czasami lubimy pokazać, pokazywać. Co
nie,
zjedliśmy.
Ale akurat oni mają pomysł na to, żeby ich aplikacja na podstawie zdjęcia wykonywała analizę, ile jemy, jak jemy, co jemy. I na przykład bardzo bym chciał, abyśmy mogli w jakimś projekcie naszym uczestnikom udostępnić taką aplikację, które będą sobie robili zdjęcia swojego pożywienia, śniadania, obiadu, kolacji, a później otrzymali od nas informację, że dieta wygląda tak i tak, za dużo tego, za mało tego, soli tyle za dużo, cukru tyle za dużo albo za mało, warzyw i tak dalej, i tak dalej. Bardzo bym chciał, abyśmy w kolejnych latach projektu Białystok Plus również tego typu rzeczy umożliwili i stworzyli tego typu działania.
Na razie dostaliście pieniądze z Narodowego Centrum Badania i Rozwoju na analizę głosu i taki WAMP będzie powstawał przez najbliższe 4 lata. To jest 10 milionów złotych. Takie są na to zaangażowane pieniądze. Czy powstanie takie urządzenie, jak pan sądzi?
Ja jestem przekonany, że taka aplikacja, taki algorytm powstanie. Nie wiem jeszcze, które choroby będziemy w stanie wykrywać. Natomiast jestem przekonany, że będziemy w stanie stworzyć algorytm, który będzie pomagał naszym pacjentom.
Dodatkowo dojdą być może zdjęcia.
Być może zdjęcia, być może opaski, być może sposób właśnie zachowania. Myślę, że będziemy...
Być może uda się nawiązać współpracę, jak powiedziałem, z producentami lodówek, po to, żeby można było zbierać tego rodzaju informacje, co jemy, jak jemy, co kupujemy, bo to też pozwala nam wyciągnąć pewne wnioski o naszej diecie.
Tak. Tak, ale my musimy być świadomi tego, że my w dużej mierze warunkujemy, decydujemy o naszym zdrowiu w przyszłości. Na podstawie tego, jak się zachowujemy, co jemy, w jaki sposób jemy, czy dbamy o zęby. To, co robimy teraz, warunkuje nasze zdrowie za lat 20. My musimy być tego świadomi i wziąć tę odpowiedzialność na siebie.
No i na końcu jest zawsze podjęcie tej decyzji. Czy pójdziemy z tym, że mamy lekki dyskomfort do lekarza i zakomunikujemy mu, że coś się z nami dzieje, czy będziemy udawali chojraka?
Zawsze warto porozmawiać.
Dziękuję pięknie, a dzisiaj rozmawiałem, bo warto było, z profesorem Karolem Kamińskim z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję za uwagę. Kłaniam się, panie profesorze.
Dziękuję bardzo.
Lech Pilarski, do usłyszenia.